Południk.
Dzień dobry, tu bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok. Ten moment jesieni lubię najbardziej, zwłaszcza jeśli mogę go oglądać oświetlony promieniami słońca. Coraz więcej liści zmieniło swój kolor, a ja co roku nie mogę przestać się dziwić, ile jest odcieni brązu, żółtego, pomarańczowego. Nie wiem, czy mieliście czas poprzyglądać się jesiennym liściom, ale jeśli nie, to koniecznie proszę to nadrobić podczas spacerów, na przykład po parku. Zatrzymajcie się pod jakimś liściastym drzewem i popatrzcie na dywan, który ułoży się pod waszymi stopami. Mam wrażenie, że nie znajdziemy dwóch takich samych liści. Jedne zmieniają kolor na swoich brzegach, inne są nakrapiane brązowymi piegami jak pipi, a jeszcze inne jakby je ktoś pochlapał farbą. Kopalnia pomysłów wśród tych liści. Może warto kilka zabrać ze sobą, a w domu spróbujcie odrysować ich kształty. A potem sami możecie spróbować zmienić liściom kolor. Na przykład pomalujcie pozbierane liście z jednej strony i potem spróbujcie odcisnąć taką naturalną pieczątkę na kartce. Też mogą powychodzić ciekawe efekty. Jesień to jedna z najbardziej pomysłowych pór roku.
Jesienią są krótsze dni, a większe noce i dłuższe wieczory.
Jesienią to jest to para deszcz, ale wtedy może włożyć kalosze i biegać po kałużach. Liście robią się kolorowe.
Jak już jest tak kolorowo w parkach, to się przyjemnie spaceruje i biega.
Można zebrać bukiet liści na mamy. Jesienią jest dużo owoców, można zbierać grzyby. Są śliwki, jabłka i też można zbierać orzechy.
Można z owoców upić ciasto. Wtedy tak ładnie pachnie w domu. Ja najbardziej lubię szarlotkę i ciasta malinowe.
Ja najbardziej lubię ciasto czekoladowe i ciasto śliwkowe. Jesienią trzeba pić dużo ciepłej herbaty.
Ze słonecznej jesieni cieszą się też wszystkie zwierzaki, które lepiej radzą sobie, jak jest cieplej. Na przykład jeże. Chociaż wszystkie książki rysują na igłach jeża jabłka, no to okazuje się, że te owoce wcale nie są jego przysmakiem. Co lubi jeż? Jak się zachować, kiedy spotkamy jeża na swojej drodze? O tym porozmawiamy dziś w bajkowym południku. Nie zabraknie też psiej opowieści z książki Najwierniejsi przyjaciele Renaty Piątkowskiej, wydawnictwa BIS. Warto być z nami do 12.30. Witamy, Olga Gordiejew i Mariusz Woroniewski.
Thank you.
Lato przeminęło, wraz z nim wysyp owadów, oznaczający obfitość jeżowego pożywienia. Teraz trwa już walka z czasem, by zdążyć odłożyć zapasy tłuszczyku przed nadejściem chłodów. Jeże nie przepadają za czasem, kiedy nocna temperatura spada poniżej 8 stopni. Do tego czasu każdy mały jeżek powinien ważyć co najmniej 700-800 gramów. Bez tego jego szanse na przeżycie zimy są praktycznie zerowe. Właśnie teraz możemy spotkać jeszcze spacerujące jeże, szukające pokarmu dla siebie albo dla swoich maluchów. Andrzej Karolski przyznaje, że jeże odwiedzają nawet białostockie zoo.
Żyje również na terenie naszego akcentu zoo, chociaż nie jest rezydentem, nie jest na stanie ogrodu. Jest to po prostu zwierzę, które tam żyje w stanie naturalnym. Może to się tak trochę i kłóci, że ogród zoologiczny, czyli teren zamknięty, przeznaczony dla zwierząt, które żyją w niewoli. A tu nagle będę opowiadał o zwierzęciu, które na tym terenie swobodnie mieszka, przemieszcza się i niezaczepione przez nikogo realizuje swoje życiowe, najważniejsze plany. Chcę opowiedzieć o jeżu. Jeż jest zwierzęciem owadożernym, wbrew temu, co w bajkach się mówi, że jeż nosi na plecach jabłka i zjada później te jabłka i że jeszcze na dodatek z tych jabłek robi zapasy na zimę. To jest oczywiście nieprawda. Natomiast jeż czasem, rzadko, ale czasem zdarza mu się takie jabłko mocno dojrzałe, nadgniłe gryźć i tam próbować zjadać, ale nie po to, żeby samo jabłko zjadać, tylko żeby dobrać się do tego owada, do tej larwy, pewnie owocówki, jabłkóweczki, żeby ją po prostu schrupać. Natomiast nie je jabłek ani innych owoców z powodu takiego, że je lubi. W Polsce żyją dwa gatunki jeży. Jeż wschodni, żyjący na wschodzie i jeż zachodni, który żyje na zachodzie kraju. Te gatunki się ze sobą nie mieszają. Jeż wschodni ma jaśniejszą tą sierść, prawie białą. Jeż zachodni ciemniejszą. Tak naprawdę te dwa gatunki różnią się tym, że jeż zachodni jest troszeczkę większy, natomiast jeż wschodni jest nieco mniejszy, ma około 4,5 tysiąca do 5 tysięcy igieł. Co jada jeż? Jeżeli nie jada jabłek, to co jada? Tak jak mówiłem, jeż jest typowym owadożercą. Przede wszystkim zjada owady. Jeżeli owady, to również i mięso. O jeżu mówimy, że jest to przyjaciel ogrodnika. Jeżeli jakiś ogrodnik na swoim terenie ma jeże i występują te jeże i się tam pojawiają wieczorem czy nad ranem, to taki ogrodnik jest bardzo zadowolony, bo jeże są wielkim sojusznikiem ogrodnika. Zwalczają różnego rodzaju owady pasożytnicze. Zjadają drżownice, zjadają ślimaki, które są dużym problemem w ogrodnictwie. Dlatego mówię, jeżeli mamy gdzieś na swoim terenie jeże i występują te jeże, a zbliża się okres późnej jesieni i widzimy, że te jeże są niewielkie, to możemy próbować dokarmiać te jeże, żeby mogły w odpowiedni sposób przygotować się do snu zimowego, do hibernacji. Bo jeże hibernują, mają tą zdolność, czyli przy obniżonej temperaturze zwijają się w kulkę i w wybranym, wymoszczonym przez siebie gniazdku, najczęściej jakiejś ostadlinie ziemnej czy pod stertą liści, zagrzebują się tam, zasypiają i śpią do wiosny, do marca. I dobrze jest zawsze, jeżeli widzimy młode, małe jeże w okresie wrzesień, październik i one nie są jeszcze za duże. Takim jeżom można pomagać poprzez właśnie dokarmianie ich, można im tam dawać surowe mięso, najlepiej drobiowe, kawałek indyka, tłuste kawałki ryb. Jeż lubi także dobrze się napić, więc miseczka z wodą czystą byłaby pożądana w takiej sytuacji. Jeże są bardzo wdzięczne, bardzo pięknym i mądrym zwierzęciem jest jeż. Mało ma naturalnych wrogów i największym wrogiem jeża jest człowiek. Poprzez to, że człowiek się rozpycha w tej przyrodzie, zajmuje coraz więcej miejsca, buduje drogi, tak, szosy, ulice. Jeżeli spotkamy jeża na terenie miasta, to znaczy, że on tutaj chce być, to znaczy, że on tutaj przyszedł albo on tutaj był, a myśmy do niego przyszli. Nie należy go wywozić, broń Boże, za miasto. Zawsze widzimy małego jeżyka, należy rozejrzeć się, czy wkoło nie ma innych, bo zawsze jest ich kilka, trzy, cztery, a nawet znam przypadek, że w mieście było 8 sztuk i udało się te wszystkie uratować. Przyjechał jeżobus, pan, który się na tym zna, zabrał te wszystkie małe jeże i wykarmił. Jeżeli by się taka sytuacja zdarzyła komuś i takiego małego jeża zauważył, to trzeba go po prostu złapać, wsadzić go do niewielkiego kartonowego pudełka, czymś pudełko przykryć, żeby go nie stresować i zawiadomić weterynarza dobrego, który się zna na jeżach, ewentualnie straż miejską zawiadomić i ona sobie wtedy już z takim jeżem poradzi. Nie karmić mlekiem, broń Boże, bo jeże, małe jeże nie tolerują mleka krowiego. Jeże najlepiej poić wodą. Najważniejsza rzecz, jak się spotkam takiego małego, zagubionego zdezorientowanego, zestresowanego jeżyka małego, który opuścił swoje gniazdo. To jest wbrew jego naturze. To należy jeżyka przede wszystkim przytulić, ogrzać, bo te zwierzęta potrzebują dużo ciepła. Nie karmić, bo nie będzie jadł. On na początku potrzebuje ciepła, spokoju. Można go czymś przykryć i spróbować go uspokoić. Jak on się uspokoi i ogrzeje, wtedy możliwe będzie przyjęcie pokarmu. Ale mówię, najlepiej zawiadomić specjalistów, którzy się tym zajmują. Jest instytucja, która pomaga jeżom bardzo skutecznie, bardzo dobrze, także najlepiej w ten sposób. A dorosłych jeży nie przenosić, nie ratować, bo ich nie trzeba ratować, a broń Boże nie brać do ręki, bo może to się skończyć ugryzieniem.
Jeśli udało się Wam już znaleźć pierwsze kasztany, no to możecie sobie zrobić domowego jeżyka w domu. Efektami pracy możecie się pochwalić, przysyłając zdjęcia pod adres bajkowy@radiobiałystok.pl.
Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok.
Czas na nasz cykl do słuchania, do czytania. Najwierniejsi przyjaciele, niezwykłe psie historie Renaty Piątkowskiej, wydawnictwa BIS. Dziś o bratku, psim lekarzu.
Czy chore dzieci może odwiedzać pies i leczyć je niczym prawdziwy lekarz? Ano może. Nie ma co prawda białego fartucha, nie zagląda nikomu do gardła i nie robi zastrzyków, ale na swój sposób leczy. A pacjenci czekają niecierpliwie, kiedy pan doktor w jedwabistym futerku poda im łapę, pomacha ogonem i poliże po głowie. Małe rączki chętnie gładzą wielki, kosmaty łeb, a niektóre dotykają nawet paluszkiem mokrego, czarnego nosa. Ale z Julką było inaczej. Ona miała oczy pełne łez i co gorsza, od wielu dni nie odezwała się do nikogo ani słowem. Leżała z nogą w gipsie i kiedy ktoś ją odwiedzał, udawała, że śpi lub w milczeniu obserwowała sufit. — Julciu, skarbie, jak się czujesz? — dopytywała się mama. — Ale masz rurę na nodze, super! Młodszy brat Franek popukał palcem w bialutki gips. — Mogę ci tu narysować śmieciarę? — spytał, wymachując czerwonym flamastrem. Nie usłyszał odpowiedzi, bo siostra odwróciła głowę i zamknęła oczy. Właściwie nie czuła się źle. Jeżeli za bardzo się nie wierciła, to noga jej nie bolała. Było jej tylko trochę niewygodnie. Ale Julka nie chciała się do nikogo odzywać. Wiedziała, że prędzej wybuchnie płaczem, niż powie choć słowo. Ciągle dudniły jej w głowie słowa doktora, który powiedział do rodziców. Po zdjęciu gipsu czeka ją długa rehabilitacja. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i noga będzie sprawna, ale to musi potrwać. Jak to musi potrwać? Myślała wystraszona dziewczynka. Przecież ona była tancerką. Chodziła do szkoły baletowej i za miesiąc miała tańczyć w prawdziwym przedstawieniu. A tu na nodze zamiast atłasowej baletki miała okropny, twardy gips. I choć rodzice ciągle powtarzali, że wszystko będzie dobrze, Julka wiedziała swoje. Była pewna, że już nic nigdy nie będzie dobrze i nie chciała o tym rozmawiać. Ona ciągle milczy albo płacze. To nie może tak być. Wszyscy próbujemy jakoś ją pocieszyć, a Julcia nie chce nawet spojrzeć w naszą stronę. Mama była wyraźnie zmartwiona. A kiedy wczoraj przyszły dziewczyny z jej klasy, nakryła sobie głowę poduszką. One ją o coś pytały, ale Julka się nie odezwała, więc sobie poszły. Potem długo pociągała nosem i miała czerwone oczy, naskarżył Franek. W końcu ktoś wpadł na pomysł, że Julce mógłby pomóc pies. Podobno taki specjalnie szkolony czworonóg może zdziałać więcej niż cała rodzina i wszystkie koleżanki razem wzięte. Ojej, to Julkę będzie leczył jakiś ciapek? Mały Franek aż otworzył buzię ze zdziwienia, ale nikt go nie słuchał. Za to po kilku dniach Julkę odwiedził dziwny gość. Był wielki, miał piękne, złociste futerko i oczy jak dwa błyszczące kasztanki. Jego opiekun przywitał się z Julką i choć ona nawet na niego nie spojrzała, powiedział: to jest bratek. Jeśli nie masz nic przeciwko temu, posiedzi z tobą przez chwilę. Potem, niezrażony brakiem odpowiedzi i panującą w pokoju ciszą, poklepał psa, szepnął mu coś do ucha i wyszedł. Bratek jakby tylko na to czekał. Wspiął się na łóżko i polizał Julkę po nosie. Potem podał jej łapę, a kiedy Julka ją uścisnęła, złoty ogon bratka zafalował. Dziewczynka leciutko się uśmiechnęła i wyciągnęła rękę, by pogłaskać gładki, jedwabisty łeb. Przy okazji strąciła z nocnej szafki małą, pluszową żabkę. Pies natychmiast podniósł maskotkę i położył na pierzynie. Julka, niewiele myśląc, zamachnęła się i rzuciła żabę na środek pokoju. Bratek pognał za nią na łeb, na szyję i za chwilę z żabą w pysku stanął przed Julką. Dziewczynka uśmiechnęła się, tym razem od ucha do ucha. Odebrała psu pluszaka i cisnęła nim aż pod drzwi. Wielkie psisko jak złota strzała pomknęło w tamtą stronę. Potem maskotka fruwała po całym pokoju, a bratek uganiał się za nią. Czasem nawet łapał żabę w locie i odnosił do rąk małej baletnicy. Julce podobała się ta zabawa. Zwłaszcza, że pies nie pytał jej w kółko, jak się czuje i dlaczego nic nie mówi. On sam też nie był zbyt rozmowny. Szczeknął może ze dwa razy i raz mlasnął jęzorem, kiedy Julka poczęstowała go krówką. Potem położył łeb na jej kolanach i czekał na pieszczoty. Był taki śliczny, że nie można było go nie pogłaskać. Dziewczynka objęła psa za szyję, zanurzyła ręce w jego futrze i przytuliła się. A pies trącił ją zimnym nosem, jakby mówił: no, uszy do góry. Nie takie połamane łapy już widziałem i wszystkie pięknie się pozrastały. Julka sama nie wiedziała, kiedy szepnęła do złotego ucha: dobry, kochany pies. To były pierwsze słowa, jakie powiedziała od wielu dni. Zaraz potem już głośniej spytała: zjemy jeszcze po krówce? Chcesz, brateczku? Brateczek oczywiście chciał. Wreszcie, gdy po cukierkach nie było już śladu, mała baletnica przeczesała psu grzebykiem złote włosy i zawiązała mu na głowie kokardkę. Nie wiadomo, czy nowa fryzura spodobała się bratkowi, ale jego brązowe oczy śmiały się do Julki. Wtedy znowu usłyszał, że jest dobrym, mądrym psem. Kiedy po chwili otworzyły się drzwi i do pokoju wszedł opiekun bratka, Julka zawahała się, ale w końcu nie wytrzymała i spytała cichutko: czy on może przyjść do mnie jutro? Oczywiście, jeśli tylko chcesz odwiedzić znowu, zapewnił opiekun. Bratek na pożegnanie polizał Julkę po głowie i machając złotym ogonem wyszedł z pokoju. Wracał tam jeszcze wiele razy. Dziewczynka nie mogła się doczekać tych wizyt. Bratek pajacował, rozweselał ją i wzruszał. Przy nim Julka nie mogła udawać, że śpi. Nie chciała też leżeć i patrzeć w sufit. Po prostu musiała go głaskać i przytulać, a złote uszy nadawały się idealnie do tego, by powierzać im największe tajemnice. Szybko dało się zauważyć, że po wizytach bratka Julka była w lepszym nastroju. Co prawda po jego wyjściu znowu milkła, ale wkrótce i to się zmieniło. No bo jak tu nie pochwalić się koleżankom, że wielki, przecudny, żółty pies spełnia wszystkie jej polecenia? Jak nie opowiedzieć o jego figlach i zwariowanych gonitwach po pokoju? O tym, że jego łapy pachną jak stary, mokry parasol i że według Julki to jest bardzo ładny zapach? Powoli wszystko wracało do normy. Dziewczynka jeszcze długo musiała leżeć z unieruchomioną nogą, ale znosiła to o wiele lepiej. Wrócił jej apetyt, nie mogła doczekać się gości i nie złościła się nawet wtedy, kiedy Franek narysował jej na gipsie betoniarkę i dwie łaciate krowy. Teraz w pokoju Julki ciągle coś się działo. Albo mama czytała jej na głos, albo wpadały koleżanki i przekazywały najnowsze ploteczki. Coraz częściej pojawiał się też dziadek z krówkami i drewnianą skrzyneczką pełną szachów. A bratek? On od jakiegoś czasu nie zaglądał do Julki. Nie dlatego, że nie polubił małej baletnicy, tylko miał już nowego pacjenta. Pewien chory, przestraszony chłopczyk nie mógł się doczekać, kiedy wielki, złocisty pies, machając ogonem, wejdzie do jego pokoju i położy swój kudłaty, mądry łeb na jego kolanach.
Czytała Dominika Kluźniak. I to już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia.